Mówi Paryż RFI, czwartek, 7 września 2006 roku, minęła godzina 18. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Anna Napiórkowska, Anna Rzeczycka, Piotr Łoński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich, polecamy Państwa uwadze salony i wystawy, multimedia oraz magazyn specjalny o Festiwalu Teatralnym w Edynburgu, a w nim m.in. wywiad z Krystianem Lupą. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Premier Tony Blair oświadczył, że zrezygnuje ze stanowiska w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Izrael znosi morską i powietrzną blokadę Libanu. Siły międzynarodowe przekazują dowodzenie armii irackiej irackiemu rządowi. Pożar na rosyjskim atomowym okręcie podwodnym. Papież Benedykt XVI wybiera się z wizytą do Niemiec. Mówi Paryż RFI. Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair oświadczył, że zrezygnuje ze swojego stanowiska w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dodał, że dokładną datę dymisji przedstawi w terminie późniejszym. Władze Izraela oświadczyły, że dzisiaj o godzinie 18 lokalnego czasu zniosą powietrzną i morską blokadę Libanu. Trwa ona od początku konfliktu. Miała przeciwdziałać zaopatrywaniu Hezbollahu w broń. Izrael zapowiedział zniesienie jej po przybyciu kontyngentu pokojowego ONZ-u. Pożar, którego przyczyny nie są jeszcze znane, zniszczył wiele ton żywności i sprzętu zgromadzonego w magazynach przeznaczonych dla środków ONZ-owskiej pomocy humanitarnej dla libańskich uchodźców w porcie w Bejrucie. Mówi Paryż RFI. Siły wielonarodowe przekazały w czwartek rządowi Iraku dowodzenie 130-tysięczną armią iracką, która dotychczas podlegała w sprawach operacyjnych amerykańskim dowódcom wojsk koalicyjnych. Poczynając od dnia dzisiejszego, Irakijczycy będą w coraz większym stopniu planować zadania irackiego wojska i kierować ich realizacją, powiedział na uroczystości w Bagdadzie dowódca sił wielonarodowych generał George Casey. Szczegóły Anna Napiórkowska.
Iracki premier Nouri al-Maliki podpisał dzisiaj układ o stopniowym przejęciu zwierzchnictwa nad siłami irackimi, które dotychczas były pod komendą sił międzynarodowych pod dowództwem amerykańskim. To wielki dzień w historii Iraku, wyznał premier podczas uroczystej ceremonii i dodał: nowa iracka armia składa się z odważnych chłopców, którzy chcą bronić swoich rodaków. Podpisany dzisiaj układ zakłada, że iracki rząd przejmie dowództwo nad jedną z 10 dywizji swojej armii. Pozostałe będą przekazywane stopniowo. Układ przewiduje także utworzenie irackiego sztabu, który będzie składał się z przedstawicieli piechoty, marynarki i sił powietrznych. Irackie siły mają liczyć 115 tysięcy żołnierzy. Iracki premier zwrócił się również do rebeliantów z ostrzeżeniem, że mogą liczyć tylko na więzienie.
W Bagdadzie dokonano o świcie egzekucji 27 osób skazanych na karę śmierci przez irackie sądy pod zarzutem działalności terrorystycznej, a także za inne przestępstwa, jak na przykład zabójstwa lub gwałty, podano oficjalnie w Bagdadzie. W informacji przekazanej przez rząd iracki nie przedstawiono innych szczegółów. Co najmniej 3 osoby zginęły, a około 30 zostało rannych w 2 zamachach w Bagdadzie. Rano eksplodowała bomba ukryta pod samochodem zaparkowanym niedaleko sunnickiego meczetu Al-Nida na północnym wschodzie miasta. Wybuch nastąpił w momencie przejazdu patrolu irackiej policji. Zginęło 3 cywilów, co najmniej 20 osób zostało rannych. Później zamachowiec samobójca odpalił bombę w pobliżu szpitala w centralnym Bagdadzie. Rannych zostało około 10 osób, w tym policjanci. Mówi Paryż RFI. Ponad 90 osób zostało w ostatnich dniach aresztowanych w Egipcie. Policja podejrzewa je o działalność terrorystyczną. 70 osób aresztowano w Aleksandrii, pozostałych 20 w Darfurze, delcie Nilu. W Egipcie terroryści dokonali kilku krwawych zamachów terrorystycznych w maju w Dachab na Półwyspie Synaj, w Tabie w październiku 2004 roku oraz w Sharm el-Sheikh w lipcu 2005. Na początku września egipskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o poszukiwaniu 5 osobników podejrzewanych o związki z Al-Kaidą. Francja wydaliła ze swojego terytorium do Algierii imama meczetu Vesigne pod Lyonem. Imam Shelali Ben Shelali przesiedział już kilkanaście miesięcy w więzieniu na mocy wyroku skazującego go za udział w przygotowaniu ataku terrorystycznego przez tak zwaną siatkę kaukaską ekstremistów algierskich. Mówi Paryż RFI, Moskwa oczekuje od Iranu dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego programu nuklearnego. Iran przedstawił szczegółową odpowiedź na propozycję szóstki. Chcielibyśmy wyjaśnień w sprawie niektórych zagadnień, powiedział w Bejrucie szef rosyjskiej dyplomacji. Wymieniona przez Ławrowa szóstka to 5 państw, członków stałych Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemcy. Grupa ta zaoferowała Iranowi tzw. pakiet zachęt, czyli pomocy w realizacji pokojowego programu nuklearnego, w zamian za poddanie Teheranu ściślejszej kontroli międzynarodowej. W pierwszym rzędzie idzie o skłonienie Iranu do zaprzestania procesu wzbogacania uranu. Mówi Paryż RFI, CIA zamyka tajne więzienia, w których trzymała najważniejszych terrorystów Al-Kaidy. Prezydent Bush po raz pierwszy przyznał, że takie więzienia istniały. Ich więźniowie zostali przekazani armii USA i staną przed sądem wojskowym w bazie Guantanamo. Jak do tej sprawy ustosunkuje się Europa? Łączymy się ze Strasburgiem. Przy telefonie nasz korespondent Andrzej Geber.
Przedstawiciele Rady Europy i Parlamentu Europejskiego zaapelowali do rządów państw członkowskich, aby ujawniły lokalizację wszystkich tajnych więzień CIA na terenie Europy. Obie organizacje prowadzą odrębne dochodzenia w tej sprawie. Apel ma związek z wczorajszą wypowiedzią prezydenta George'a Busha, który po raz pierwszy oficjalnie przyznał, że CIA przetrzymywała poza granicami Stanów Zjednoczonych cudzoziemców podejrzanych o terroryzm. Potwierdził tym samym istnienie tajnych więzień. W specjalnie wydanym komunikacie przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy René van der Linden powiedział, że wypowiedź amerykańskiego prezydenta potwierdziła celowość prowadzonego śledztwa. Okazało się, podkreślił, że autor raportu Dick Marty, mimo oskarżania go o gołosłowność, miał rację, informując o istnieniu tajnych więzień. Rada Europy prowadziła w tej sprawie 2 równoległe dochodzenia. Sekretarz Generalny Rady Europy Terry Davis zaproponował państwom członkowskim powołanie specjalnej komisji mającej opracować przepisy prawne, które nie dopuszczą w przyszłości do tolerowania w Europie łamania praw człowieka w imię walki z terroryzmem. Zgłosił projekt powołania specjalnej komisji ekspertów, która opracuje normy prawne i wypełni nimi istniejącą lukę w przepisach. Eksperci, zdaniem sekretarza generalnego, powinni zająć się 3 problemami: kontrolą działania służb specjalnych, przepisami transportu lotniczego oraz immunitetem dyplomatów, który wykorzystywany bywa do działań niezgodnych z prawem. Także przedstawiciel specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego, niemiecki eurodeputowany Wolfgang Kreisel-Döffler, żąda, by dokładnie sprawdzono, czy któreś z państw członkowskich lub starających się o akcesję działało niezgodnie z prawem. Zaapelował do rządów Polski i Rumunii, aby bezwłocznie odniosły się do oskarżeń dotyczących przetrzymywania na ich terytorium więźniów podejrzanych o terroryzm. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Mówi Paryż RFI, jak poinformowała telewizja TVN24, na pokładzie rosyjskiego atomowego okrętu podwodnego wybuchł pożar. 2 osoby zginęły. O szczegółach mówi Piotr Kamiński.
W nocy ze środy na czwartek na pokładzie rosyjskiej łodzi podwodnej na Morzu Barenca w pobliżu Norwegii wybuchł pożar, który kosztował życie 2 marynarzy i ranił innego. Nie powstało zagrożenie skażenia nuklearnego. Przedstawiciel floty północnej, cytowany przez agencję Interfax, poinformował, że pożar ugaszony został około północy czasu moskiewskiego, a system bezpieczeństwa reaktora działał prawidłowo. Przyczyną pożaru było krótkie spięcie w przednim sektorze łodzi podwodnej, gdzie nie ma składu broni. Podoficer i oficer padli ofiarą gazów wydzielanych przez płonące substancje. Zatruł się nimi również marynarz śpieszący im z pomocą. Jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Prokurator generalny wszczął śledztwo w sprawie pogwałcenia reguł nawigacji. Admirał Władimir Masurin, naczelny dowódca marynarki rosyjskiej, poinformował, że 2 zmarli nie zdążyli włączyć swoich aparatów oddechowych. Admirał przyznał też, że na okręcie nie przeprowadzono terminowych prac remontowych. Okręt pod nazwą Daniil Maskowski odprowadzony został do bazy w Widziajewie, w małym fiordzie na północ od Murmańska. Zdaniem Ministerstwa Obrony nie ma groźby wybuchu. Patronat nad okrętem sprawuje patriarchat Moskiewskiej Cerkwi Prawosławnej.
Mówi Paryż RFI. Jan Paweł II, społeczność żydowska, to temat wystawy uroczyście otwartej w środę wieczorem w Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w nowojorskim Manhattanie. Mottem wystawy stały się słowa Jana Pawła II wypowiedziane w 50. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Jako chrześcijanie i Żydzi, podążając za przykładem wiary Abrahama, zostaliśmy wezwani, aby błogosławić światu. To jest wspólne zadanie, które nas czeka. Dlatego jest konieczne dla nas, chrześcijan i Żydów, byśmy w pierwszej kolejności pobłogosławili siebie wzajemnie. Miejmy nadzieję, że ludzkość będzie postępowała według tego, co chciał przekazać papież Polak, powiedział w czasie środowej uroczystości gość honorowy wystawy Jerzy Klüger, przyjaciel Karola Wojtyły. W połowie września ekspozycję odwiedzi żona prezydenta Rzeczpospolitej Maria Kaczyńska. Gubernator stanu Nowy Jork George Pataki poinformował, że wystawa została otwarta na kilka dni przed piątą rocznicą największego zamachu terrorystycznego na Amerykę i zaledwie kilka ulic od strefy zero. Przez 20 lat pontyfikatu tego papieża w sprawie stosunków chrześcijańsko-żydowskich zostało zrobione więcej niż przez 2000 lat, podkreślił rabin Israel Singer, szef Międzynarodowego Komitetu Żydów do spraw konsultacji międzyreligijnych. Szef muzeum David Marwell zaznaczył, że jest to jedyna tego typu wystawa na świecie. Zwiedzający wystawę będą mogli zostawić swoje modlitwy na karteczkach w replice Ściany Płaczu, podobnie jak to uczynił Jan Paweł II w roku 2000. Organizatorzy wystawy poinformowali, że wszystkie owe kartki i życzenia zostaną przekazane do Jerozolimy po zamknięciu wystawy, która będzie czynna do lutego 2007 roku. Mówi Paryż RFI, w sobotę udaje się w sentymentalną podróż do Niemiec papież Benedykt XVI. Anna Napiórkowska.
Papież Benedykt XVI w sobotę rozpocznie pięciodniową wizytę w Niemczech. Podróż, która potrwa do 14 września, będzie drugą podróżą papieża do rodzinnego kraju, podczas której chce zaapelować do Europejczyków o odnalezienie swoich chrześcijańskich korzeni. Chcę odwiedzić miejsca, gdzie wzrastałem i ludzi, którzy mnie ukształtowali, wyjaśnił papież, który pojedzie do Bawarii. Benedykt XVI urodził się w roku 1927 i mieszkał w Niemczech przez 55 lat. W roku 1982 wyjechał do Watykanu. Papież Jan Paweł II mianował go przedstawicielem kongregacji do spraw wiary. Podczas tej podróży Benedykt XVI odwiedzi Monachium, stolicę Bawarii, gdzie przez długie lata był arcybiskupem. Potem miejscowość Markt am Inn, gdzie się urodził, i wreszcie Ratisbonę, gdzie studiował teologię. Tam spotka się ze swoim starszym bratem, również księdzem, Georgem Ratzingerem. Obaj udadzą się na grób rodziców. Czwarta podróż zagraniczna papieża będzie okazją do zapoznania się z sytuacją niemieckiego kościoła, do którego należy dzisiaj 1/3 z ponad 82 milionów Niemców. W wywiadzie, którego udzielił w ubiegłym miesiącu, Benedykt XVI wyraził niepokój, że Kościół ma coraz słabszy wpływ na społeczeństwo niemieckie, co jest odbiciem tego, co dzieje się w całym świecie zachodnim.
Mówi Paryż RFI, łączymy się teraz z Anną Rzeczycką, która bierze udział w forum mediów polonijnych. Posłuchajmy o jej korespondencji.
Gdy w latach 90. Stowarzyszenie Małopolskie Forum Współpracy z Zagranicą z siedzibą w Tarnowie wystąpiło z inicjatywą organizowania dorocznego spotkania dziennikarzy polonijnych środków masowego przekazu, mało kto wierzył w powodzenie przedsięwzięcia. Warszawa bardzo sceptycznie podchodziła do projektu, sądząc, że Tarnów, miasto leżące z dala od szlaków politycznych, nie podoła realizacji, że zabraknie mu odwagi oraz środków ludzkich i finansowych. Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą Stanisław Lis uparł się jednak i postawił na swoim. I dzięki jego osobistej energii i pomocy dwóch najbliższych współpracowniczek, Małgorzaty Sajdak i Joanty Kwiek, od 1993 roku na jesieni do Polski przyjeżdża około 200 dziennikarzy z całego świata. Początkowo dziennikarskie zjazdy odbywały się w Tarnowie. Potem organizatorzy wpadli na pomysł wciągnięcia do współpracy polskich województw. I w 1999 roku Forum Mediów Polonijnych stało się forum wędrownym. Polonusom pokazano m.in. województwa łódzkie, świętokrzyskie, pomorskie i śląskie. Współgospodarzem tegorocznego 14 forum, na który zjechało 150 dziennikarzy polonijnych z 29 krajów świata i które trwać będzie do 13 września, jest województwo warmińsko-mazurskie. Zaprezentowane zostaną jego najważniejsze walory turystyczne, kulturalne i gospodarcze. Władze regionu liczą na to, że polscy dziennikarze to, co zobaczyli w Polsce, powiozą dalej w świat. I tak jak powiedział, inaugurując forum, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości politycznej będą tworzyć możliwie jak najlepszy wizerunek swojej ojczyzny. Ze sekcji polskiej RFI z Polski mówiła Anna Rzeczycka.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy, Piotr Kamiński.
Przywódca polityczny, podobnie jak wojskowy dowódca, czy zresztą szef gangu, może się utrzymać jedynie wówczas, gdy daje swym oddziałom pewność zwycięstwa. Libération analizuje niełatwą sytuację Tony Blaira po buncie parlamentarzystów i ministrów. Dziennik pisze, że premier był niegdyś pierwszym politycznym atutem Partii Pracy, dzisiaj jednak spadł bardzo nisko w sondażach i cierpi na zmęczenie władzą. Postrzegany jest zatem jako balast, zwłaszcza wobec odbudowanej partii konserwatywnej, na której czele stanął młody i telegeniczny David Cameron. Wiele kosztuje Blaira, zdaniem Libération, bezwzględne poparcie dla Busha, czego przykład przyniosła ostatnio odmowa, by zażądać natychmiastowego wstrzymania interwencji izraelskiej w Libanie. Według sondażu dla Sunday Times 49% Brytyjczyków pragnie, by Blair ustąpił natychmiast. Rok temu było ich 36%. Według sondażu w The Guardian Partia Pracy ma 36% poparcia, konserwatyści 40%, czyli dokładnie odwrotnie niż w zeszłym roku. Dotąd Blair był przedmiotem ataków tylko ze strony lewego skrzydła partii, które miało mu za złe zdradę lewicowych ideałów. Dzisiaj bunt objął blairowską większość deputowanych z lat 2001-2005. Nasila się też wojna o sukcesję, gdyż jak pisze Libération, nie jest wcale wykluczone, że niecierpliwie czekający na swoją kolej Gordon Brown, minister finansów, nie będzie wcale jedynym kandydatem. Minister pracy John Hutton oświadczył wczoraj, że partia nie należy do nikogo, a swoją kandydaturę wysunął już lewicowy deputowany John McDonnell, ogłaszając wprost, iż chce zapobiec koronacji Browna. Krążą też inne nazwiska. Wszystko wskazuje na to, że epoka Tony Blaira ma się tym razem ku końcowi. Na łamach Le Figaro Alexander Adler analizuje niebezpieczne paradoksy irańskie, dostrzegając coraz wyraźniej kontury sytuacji na Bliskim Wschodzie. Triumf porażka Hezbollahu dowiodły, że Izrael nie ma już środków na błyskawiczne, druzgocące operacje, co czyni mało prawdopodobnym atak na irańskie instalacje nuklearne. Nikt nie wyobrażał sobie zresztą, by Izrael mógł tu sam podjąć inicjatywę. Po pierwszej rundzie naziemnej w Libanie ajatollahowie mogą spać spokojnie, nieprędko będą zmuszeni podjąć negocjacje pod naciskiem bezpośredniego zagrożenia militarnego. Osobisty prestiż Nasrallaha i zbiorowy prestiż Hezbollahu sięgnęły zenitu w świecie arabskim, wyjąwszy oczywiście Irak. Za tym pozornym triumfem kryje się jednak paradoksalna porażka, ciągnie Adler w Le Figaro. Hezbollah miał dwa cele. Umocnić swój monopol na użycie siły w Libanie, koordynując zarazem działania nękające z Hamasem. Tymczasem po 3 tygodniach ciszy Hezbollah musi udawać, że akceptuje rolę armii libańskiej, ukryć swe pociski na północy, choć jest rzeczą wątpliwą, czy uda się go rozbroić. Hamas zaś wyciągnął z tego kryzysu wniosek, że lepiej w pierwszej kolejności ratować autonomię palestyńską, nawet kosztem kompromisu z prezydentem Abbasem. Mamy więc wielkiego przegranego, którym jest szef twardego skrzydła Hamasu Meshala, który próbował z Damaszku uniemożliwić sojusz frakcji palestyńskich i pchał do sojuszu z Hezbollahem. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę drugi cel Nasrallaha, irańsko-szyicki, porażka jest jeszcze bardziej widowiskowa. Ahmadinejad i jego stronnictwo znani są od lat z ideologicznego pokrewieństwa z integrystami sunnickimi i braćmi muzułmańskimi. Tym bardziej przeżywają obecną wojnę religijną w Iraku jako tragedię. Zmusza ona bowiem irackich szyitów do szukania wojskowego wsparcia u Amerykanów. Popychając wiernego Nasrallaha do operacji na terenie Libanu, której celem miał być antysyjonistyczny sojusz szyicko-sunnicki, Ahmadinejad, jego iracki sojusznik Moqtada Sadr i ich libańscy bracia chcieli odwrócić fatalną logikę iracką. Bomby izraelskie miały ugasić iracki pożar. Tymczasem sunnici iraccy nie przestali mordować szyitów, odrzucając wszelki boży rozejm, a iraccy szyici przywiązują nadal ogromne znaczenie do sukcesu rządu, za którym stoi Ajatollah Sistani i który wspiera amerykańska potęga wojskowa. Przypuszczać należy, pisze Adler, że strategzy zgromadzeni wokół Ajatollaha Chamenei podjęli w związku z tym strategiczną decyzję rozmów z Waszyngtonem i Europą, o czym świadczy wysłanie do Stanów Zjednoczonych na rozmowy byłego prezydenta Hatamiego w imię swoistej Unii Narodowej w Iranie. Dlatego też Nasrallah publicznie przeprosił Libańczyków za porwanie izraelskich żołnierzy. Wiatr się zmienił. Dla Teheranu nadeszła chwila, by ogłosić wielkie zwycięstwo, wchodząc zarazem na drogę kompromisu. Miejmy nadzieję, że Zachód to zrozumie. Oznacza to również, że ofiary poniesione przez Izrael nie poszły na marne, choć wojna objawiła też, iż ten bogaty kraj nie potrafi już prowadzić wojny, co zagraża jego istnieniu, pisze Alexander Adler w Le Figaro. Le Monde komentuje natomiast wystąpienie George'a Busha, który uznał istnienie tajnych więzień i więźniów w wojnie z terroryzmem. Zdaniem dziennika obrońcy praw człowieka mają powody do zadowolenia. Po raz pierwszy bowiem od ujawnienia specjalnego programu przez Washington Post w listopadzie ubiegłego roku Biały Dom wyznał prawdę. Bush poszedł też na jeszcze jedno ustępstwo, przynajmniej pozorne, wobec praworządności, informując, że 14 osób przetrzymywanych w ramach owego programu zostało przeniesionych do Guantanamo. Są wśród nich dwaj przywódcy Al-Kaidy, uchodzący za odpowiedzialnych za zamachy z 11 września, Khaled Sheikh Mohammed i Ramzi Ben Al-Shaiba. Zdaniem Washington Post, pisze Le Monde, pani Condoleezza Rice przeciwstawiła się wielokrotnie od kilku miesięcy wiceprezydentowi Cheneyowi, by przekonać Busha co do konieczności uznania prawdy, podporządkowania się prawu międzynarodowemu i opróżnienia owych więzień. John Kerry, przegrany kandydat demokratów sprzed 2 lat, wyraził zadowolenie faktem, że jego przeciwnik przyznał, iż administracja przez 5 lat gwałciła konstytucję i prawo. Nowy podręcznik sił naziemnych, ciągnie Le Monde, ustalający modus postępowania całego Pentagonu, również przynosi ustępstwa rządu Busha. Przyznaje na przykład, że konwencje genewskie stosują się do wszystkich więźniów, niezależnie od tego, czy należą oni do regularnych armii, czy też nie, wbrew uprzedniemu stanowisku Białego Domu. Zakazano też wyraźnie technik przesłuchiwania, stosowanych m.in. w więzieniu Abu Ghraib w Iraku. Wszystko to jest godne aprobaty, nie przesłania jednak kwestii zasadniczej, stwierdza Le Monde w komentarzu redakcyjnym. Bush usprawiedliwiał specjalny program CIA. Nade wszystko jednak w kwestii najbardziej skandalicznych praktyk uległ dopiero, by wywrzeć nacisk na kongres, aby ten przyjął ustawy pozwalające sądzić więźniów z Guantanamo przed nadzwyczajnymi trybunałami. W walce o praworządność wygrana została jedna bitwa, wojna jednak trwa nadal, kończy Le Monde w komentarzu redakcyjnym.
To był przegląd prasy Piotra Kamińskiego, mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Anna Napiórkowska.
Dzisiaj w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i prezydencji fińskiej Unii z głównym negocjatorem Turcji Ali Babakanem. Celem spotkania było opracowanie sposobów uniknięcia kryzysu, którego efektem byłoby zerwanie negocjacji z Turcją w sprawie jej przystąpienia do Unii Europejskiej. Ankara została ostro skrytykowana w ostatnim raporcie Parlamentu Europejskiego za nierozwiązany problem cypryjski. Negocjacje mogą więc zostać zawieszone do czasu, aż Turcja wykona jakikolwiek gest w kierunku uznania Republiki Cypru. Otwarcie tureckich portów i lotnisk Cypryjczykom jest najważniejszym warunkiem stawianym przez Brukselę. Jednak wczoraj turecki minister spraw zagranicznych oświadczył, że Turcja nie ma takich zamiarów. Przychylniej nastawiona do Ankary niż większość państw członkowskich Komisja Europejska proponuje kilka możliwych rozwiązań wyjścia z tego kryzysu. Zerwanie negocjacji byłoby najgorszym scenariuszem i przegraną wszystkich, uważa jeden z brukselskich negocjatorów. Tym bardziej, że Unia Europejska oczekuje od Turcji zaangażowania się w rozwiązanie konfliktu w Libanie. Unijni negocjatorzy proponują więc zakończyć blokadę północnego Cypru, powierzając administrację portów, szczególnie Famagusta, siłom ONZ. Chodzi o to, aby towary pochodzące z północnego Cypru nie były opatrzone etykietką wyprodukowano w Republice Północnego Cypru, ponieważ wspólnota międzynarodowa jej nie uznaje. Turcy odrzucają tę propozycję. Obawiają się, że etykietowanie towarów made in ONZ tylko przedłużyłoby izolację północnego Cypru. Drugim proponowanym rozwiązaniem jest przekazanie sprawy Trybunałowi Europejskiemu, co pozwoli odwlec ostatecznie rozwiązanie sporu do wyborów prezydenckich w Turcji w czerwcu 2007 roku. Trzecie rozwiązanie, którym najbardziej zainteresowana jest Ankara, polegałoby na zamrożeniu niektórych wątków negocjacji, zwłaszcza tych dotyczących Unii Celnej Turcji z państwami Unii Europejskiej, a więc i z Cyprem. Europa przegra w światowym wyścigu gospodarczym ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Indiami, jeśli natychmiast nie przeznaczy ogromnych środków na badania, edukację i rozwój wysokich technologii. Do takiego wniosku doszli uczestnicy 16. Forum Ekonomicznego odbywającego się w Krynicy. W forum biorą udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw Europy, Azji i Ameryki. Unijna komisarz do spraw społecznych przewiduje, że w ciągu najbliższych 3 lat w Europie zabraknie 600 tysięcy inżynierów i wysoko wykwalifikowanych techników. Ponadto Viviane Reding zwróciła uwagę, że Polska ma ogromne opóźnienie w szerokopasmowym dostępie do internetu. Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezes Narodowego Banku Polskiego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, uważa, że kluczem do sukcesu w międzynarodowym wyścigu jest mobilność społeczeństw zwłaszcza wykwalifikowanych specjalistów. W jej przekonaniu w tej sprawie panuje hipokryzja. Za głośnymi hasłami o otwarciu rynku pracy kryją się prawdziwe utrudnienia. Z kolei były premier Słowacji Mikulas Dziurinda zaapelował do europejskich polityków o przeprowadzenie fundamentalnych reform. Aby móc zainwestować w rozwój badań i edukacji, trzeba, zdaniem Dziurindy, zastanowić się nad innym modelem wspierania rolnictwa. Należałoby również wprowadzić odpłatność za studia i opiekę medyczną. Były premier Słowacji uważa, że politycy unikają podjęcia koniecznych, ale niepopularnych decyzji, ponieważ najważniejsza jest dla nich wygrana w kolejnych wyborach. Były wicepremier Rosji Grigorij Jawliński dowodził, że Europę może uratować zwrócenie jej na wschód. W swoim wystąpieniu tłumaczył, że potrzebna jest długoterminowa strategia stosunków z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Prowadzący dyskusję były premier Jerzy Buzek ocenił, że Unii Europejskiej potrzebne są poważne decyzje polityczne, a nie dyskusje jak dotychczas. Komisja Europejska może nalegać na kraje afrykańskie, aby zapanowały nad napływem nielegalnych imigrantów do Europy, ale to nie Komisja Europejska ma obowiązek kontrolowania napływu uchodźców. Taki pogląd wyraził dzisiaj komisarz europejski do spraw rozwoju i pomocy humanitarnej Louis Michel. Uważa on, że zarzuty Hiszpanii kierowane pod adresem Unii Europejskiej, że niedostatecznie angażuje się w pomoc w walce z nielegalną imigracją na Wyspach Kanaryjskich, są niesprawiedliwe. Europa musi być solidarna z Hiszpanią i innymi krajami, które mają problem z napływem uchodźców i powinna pomóc w rozwoju krajom afrykańskim, zwłaszcza tym, z których mieszkańcy imigrują do Europy. Wczoraj o tych problemach komisarz rozmawiał z wicepremierem Hiszpanii Marią Teresą Fernandez de la Vega. Dzisiaj kolejnych 300 Afrykańczyków przybiło do brzegów Wysp Kanaryjskich. Od ubiegłej soboty ich liczba przekroczyła 3000. Madryt żąda zdecydowanego wprowadzenia w życie artykułu 13 układu z Kotonu między Unią Europejską i krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Aby móc żądać respektowania prawa od tych państw, komisarz Michel obiecał znalezienie dla nich funduszy finansowych. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 3 miliardów euro przeznaczone dla krajów afrykańskich przez Europejski Fundusz Rozwoju w latach 2008-2013 powinny przyczynić się do skuteczniejszej walki z imigracją. Komisarz podał przykład Senegalu, który powinien skorzystać z 330 milionów euro z Funduszu Europejskiego. Jednocześnie Louis Michel zaznaczył, że jest przeciwny masowemu przyjmowaniu wszystkich imigrantów.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Mówi Paryż RFI, zapraszamy na kolejne salony i wystawy Piotra Błońskiego.
W Paryżu, jak w każdej szanującej się stolicy, jest Muzeum Poczty. Mieści się ono nieopodal dworca Montparnasse przy bulwarze Vaugirard. Jest ono dosyć ciekawie urządzone i pewnie miałoby szersze powodzenie, gdyby nie konkurencja 200 innych paryskich muzeów. Udałem się tam jednak nie po to, by patrzeć na znaczki, mundury pocztmistrzów lub pierwszy francuski model przenośnego aparatu Morsa, choć i to widziałem i oglądałem nie bez przyjemności, lecz by zdążyć w ostatnich jej dniach na wystawę 350 kopert listowych ozdobionych w latach 80. przez rosyjskich artystów, przeważnie nonkonformistów, którzy byli przez reżim pozbawieni możliwości wypowiedzi publicznej. Zbiór ten należy do francuskiego kolekcjonera i dyplomaty Georges Macheretta, który będąc wtedy na placówce w Moskwie, eksplorował niezależne środowiska artystyczne i prosił poznawanych artystów o przysyłanie czy dostarczanie mu ilustrowanych przez siebie właśnie kopert. Na apel odpowiedziało około 200 twórców, no i przysłali około 800 kopert. Kolekcja jest na tyle oryginalna, że Macheretta ukuł dla niej nazwę Vlop Art, od francuskiego słowa enveloppe, czyli koperta. Jest ona też nader cenna z tego względu, że wśród autorów jest kwiat malarzy niezależnych z lat 60., 70. i 80., spośród których wielu stało się po upadku komunizmu znanych na całym świecie, jak Ilja Kabakow, Oskar Rabin, Eryk Bułatow, Aleksander Popow. Wielu z nich osiedliło się zresztą potem we Francji, jak Tatiana Nazarenko, Anatol Putilin, Władimir Jankielewski. Ponieważ poza samą zasadą ilustrowania koperty nie było żadnych ograniczeń, reprezentowane są wszystkie możliwe tendencje. Portrety, pejzaże, kompozycje, abstrakcje figuratywne, pop art, abstrakcja, socart, nawiązywanie do tradycji konstruktywistycznej obok reagowania na zachodnie nowinki. Jest to swoisty skrót historii malarstwa ostatnich dziesięcioleci ZSRL i pierwszych lat po jego upadku. Sztuka nieagresywna, ale bezkompromisowa w pomysłach, balansująca między medytacją a surrealizmem, czy może raczej absurdem. W kolekcji są też reprezentowani artyści postdysydenccy z Moskwy i Leningradu, Karen Papykian, Zoe Browina. Żelazny uścisk reżimu w stosunku do artystów nieco się rozluźnił za gorbaczowowskiej pierestrojki, zanim całkiem się nie rozwiał. Wszystkie te koperty łączy tylko jedna cecha. Nie jest to sowiecka sztuka oficjalna. Osobne miejsce zajmują karykaturzyści. Sąsiadują ze sobą koperty więzionego w gułagu Wiaczesława Sisojewa, oficjalnego satyryka w latach stalinowskich Borisa Jefimowa i Władimira Moszołowa, do dziś redaktora Krokodila. Wartość całej tej kolekcji nie wynika tylko z politycznych okoliczności, w jakich powstawała, ani też nie jest funkcją późniejszej kariery wielu z tych artystów. Maczeretowi naturalnie należy oddać hołd. Mało kto na Zachodzie interesował się niezależną sztuką za żelazną kurtyną i nawet wśród chronionych immunitetem pracowników dyplomacji mało kto podejmował względne ryzyko kontaktów z trefnymi według reżimu twórcami. Ale żeby tę wartość docenić, trzeba pamiętać, że na przełomie lat 70. i 80., choć naturalnie używano tak kopert, jak i wszelkich podłoży w komunizmie, choćby z braku innych materiałów, takiego rodzaju działania artystyczne, jakie zainicjował Maczere, były najzupełniej niebanalne.
To były salony i wystawy Piotra Błońskiego, mówi Paryż RFI, czas na multimedia Stefana Igera.
Gdybym spekulował na giełdzie, skupywałbym akcje producentów papieru, rzuca paradoksem Jean-Noël Jalny. Credo to zaiste, paradoksalne. W czasach niepohamowanej ekspansji obrazów, ekranu, internetu, gdy wszystkie kassandry przepowiadają śmierć drukowanego słowa. Ale prezes francuskiej Biblioteki Narodowej, znawca historii, wie co mówi. Globalizacja i cyfryzacja tekstów to owszem, równie wielka rewolucja jak wynalazek druku, ale wszystkiego nie przewróci do góry nogami. Za każdym razem, gdy pojawia się nowe medium, mówi Jeanne w długim wywiadzie dla tygodnika L'Express, rodzą się obawy, że zabije ono poprzednie. W latach międzywojennych bito na alarm, że radio wykończy gazety. W latach 80. przestrzegano, że radio publiczne wyzionie ducha, jeśli zezwoli się telewizji na nadawanie o poranku. Dzisiaj przed głośnikami radiowymi zbiera się rano więcej słuchaczy niż ćwierć wieku temu. Powstające kolejno media współegzystują, wzajem zmuszają się do ewolucji. Nierzadko są też dla siebie wsparciem. Numeryzacja to remedium na nietrwałość papieru, gdyż pozwoli książkom przetrwać. Lecz książka jako zmysłowy przedmiot i papier jako materiał mają wciąż przed sobą piękną przyszłość, o czym świadczy choćby fakt, że książki elektroniczne mało kogo dotąd skusiły. Internet okazuje się dziś bezcennym sojusznikiem książki, podobnie zresztą jak i płyty, dodam od siebie, choć cyniczni producenci muzycznej tandety przyprawiają mu jeno gębę rabusia kłusującego na obszarze ich imperium zbitej piany. Za pośrednictwem wielkiej sieci dotrzeć dziś można do rarytasów, ekshumować dzieła dawno przez rynek pogrzebane, wznowić za pół darmo w paru egzemplarzach książki wyczerpane, wymieniać teksty, które wypadły z obiegu lub nigdy doń nie trafiły, z australijskim lub japońskim bibliofilem, sięgać do zakurzonych archiwów na drugim końcu planety. I to samo, powtórzę, dotyczy również płyty, a i z filmem wkrótce będzie podobnie. Nie trzeba wszak zapominać o tym, że internet, jak każda technologia, narzędziem jest ambiwalentnym. Istotą tej rewolucji jest podstawienie każdemu pod nos całego bogactwa nagromadzonego przez stulecia. Lecz treść to nie wszystko. Od tej chwili liczy się głównie logistyka, czyli sposób, w jaki krążenie całej tej wiedzy jest zorganizowane. Najwyższą stawką jest odtąd jej uporządkowanie, hierarchizacja, wyposażenie każdego w busolę pozwalającą w tym gąszczu się zorientować. Tu właśnie przebiegać będzie w najbliższej przyszłości główna linia podziału w zdominowanym przez informacje świecie. Między uzbrojonymi w intelektualne narzędzia umożliwiające selekcję informacji, a tymi, którzy wobec tego oceanu są bezradni i zdani są na łaskę rekinów dyktujących swe interesowne prawo. Jean-Noël Jeanne jest tym, który jako pierwszy w Europie wytoczył armaty przeciwko tsunami o nazwie Google. Jest autorem europejskiego projektu numeryzacji bibliotecznych katalogów, co ma być odpowiedzią na projekt Google Print, dokument przewidujący umieszczenie w sieci w ciągu 4 lat 15 milionów książek. Jean Nenet umiał zdopingować europejskie instancje i liczy na to, że w tym samym czasie biblioteki Starego Kontynentu dokonają cyfryzacji 3 milionów dzieł. W jego pojęciu chodzi tu w pierwszym rzędzie o obronę różnorodności geograficznej, politycznej i kulturalnej. Celem nie jest bynajmniej zwalczanie cyfrowej biblioteki Google'a, lecz jej uzupełnienie. Albowiem Google, jakkolwiek szlachetne czy humanistyczne credo nie przyświecałoby jego z lekka nawiedzonym twórcom, to zarazem pewien bezlitosny mechanizm i odwzorowanie pewnej wizji świata. Google po pierwsze przeczesuje świat swym amerykańskim głównie spojrzeniem. Na szczycie hierarchii eksponuje to, co cieszy się największym wzięciem, zgodnie z logiką supermarketu wystawiającego w najlepiej widocznych witrynach to, co daje największe przełożenie lub służy za najskuteczniejszy wabik. Bezinteresowna z pozoru wyszukiwarka, zawdzięczająca swój sukces starannie skrywanym, jak receptura Coca-Coli, chytrym algorytmom, podporządkowana jest w istocie najbardziej prymitywnym regułom marketingu, nobilitującym nieuchronnie wielkie liczby kosztem tego, co mniejsze, niepewne i nowe. Bestseller napędza bestsellera, pieniądz wspiera pieniądz, niczym magnes przyciągający opiłki i za każdym razem, gdy zgodnie z liberalnym credo damy pełną wolność liberalnemu lisowi w wolnym i demokratycznym kurniku, niechybnie wydusi wszystkie kury znoszące jaja zbyt odbiegające od normy, aby mógł je uznać za chodliwe. Kluczem do wszystkiego, samoobroną i kontratakiem jest kultura, czyli zdolność do stawienia czoła nawałnicy danych, jakimi każdy z nas, nolens volens, na co dzień jest bombardowany.
To były multimedia Stefana Rigera, mówi Paryż RFI. Agnieszka Kumor przygotowała dla Państwa magazyn specjalny, w którym opowiada o przedstawieniu 3 sióstr na festiwalu w Edynburgu i rozmawia z jego reżyserem Krystianem Lupą.
Skandalem końca Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu był spektakl skandalizującego hiszpańskiego reżysera Callisto Bieito, oparty na powieści równie skandalizującego autora Michela Houellebecqa Platforma. Okazało się jednak, że i arcydzieło tak światowego formatu jak czechowowskie 3 siostry może również stanowić kość niezgody. Część widzów, którzy 29 sierpnia przyszli do King's Theatre obejrzeć spektakl American Repertory Theatre w reżyserii Krystiana Lupy, była tak zbulwersowana nowym odczytaniem sztuki, że głośno manifestowała swoje niezadowolenia. Pewna kobieta wycedziła nawet jadowite "We can't hear you", nie słyszymy was. Druga część tak dała się ponieść nowoczesnej wymowie sztuki, że niemal współbrzmiała z każdą kwestią. Jedni reagowali śmiechem, którego mógłby sobie życzyć sam Czechow, dzieląc z bohaterami histeryczną radość, frustrację lub depresję. Inni, sądząc, że mają do czynienia z przewrotną autoparodią, postanowili obśmiać aktorów. Na sali zapanowała atmosfera bliska eksplozji. Reakcje widowni były sprzeczne i gwałtowne. Podobnie było z głosami krytyków. Alastair Macaulay z Financial Times żalił się, co też uczynił złego, że zadano mu tak wlokące się przedstawienie. Michael Billington z The Guardian, choć zobaczył w nim kilka świetnych pomysłów, jak to, że siostry uwodzi raczej czar munduru niż ludzie, którzy go noszą, odmówił mu zgodności z duchem autora. Na przeciwległym biegunie Nila Coopera z The Herald poruszyła straszliwa walka o życie, jaką wiodą bohaterowie, a Joyce Macmillan z The Scotsman podkreśliła absurd i podskórny nihilizm spektaklu, uznając go za cenny wkład w nasze rozumienie tej wielkiej sztuki. Najlepszy dowód, że teatr jest wciąż znakiem sprzeciwu. Pozostawiając ochy i achy brytyjskiej krytyki na boku, spytałam Krystiana Lupę, jak doszło do jego współpracy z American Repertory Theatre.
Bardzo długo się do niej przygotowywaliśmy, od lat teatr ART prowadził rozmowy, szereg było projektów. Ja chciałem bardzo najpierw robić tutaj Kalkwerk, bo miałem aktora na to, genialnego zresztą. Później chciałem robić innego Bernharda, mianowicie Immanuela Kanta, znowu z tym samym aktorem. Aż wreszcie skończyło się na Czechowie.
Trzy siostry. Jest to właściwie powrót do tak zwanej klasycznej literatury dramatycznej, bo dotychczas była to literatura światowa, w miarę współczesna, przełomu wieku, w początku wieku. I nagle teraz Czechow.
Czechowa robiłem w szkole z paroma rocznikami. No właśnie nie paroma, bo dwoma.
Ale potem we Francji również były trzy siostry.
Tak, chyba. Tak, w szkole teatralnej, ponieważ uważam, że jest to genialny pisarz dla studentów. Że jest to wspaniała materia, gdzie wszystko, co, że tak powiem, aktor może zaczerpnąć, czego może się dowiedzieć z materii literackiej, w gruncie rzeczy jest. Są to teksty bardzo przewrotne, z wieloma piętrami, z wewnętrznymi sprzecznościami, z nieprzewidywalnością człowieka i z bardzo, jakby powiedzieć, nowoczesnym traktowaniem człowieka i z tym, co nazywamy energią człowieka, energią szczęścia człowieka. Być może dlatego aktorzy lubią tak grać Czechowa, że jest tam energia szczęścia, co to nie znaczy, że taki człowiek musi być szczęśliwy. Bardzo często ludzie nieszczęśliwi, prawda, mają swoje tęsknoty i swoją energię szczęścia.
No właśnie, porozmawiajmy o tym Czechowie, który był zupełnie inny. Zaczyna się niemal klasycznie, bardzo dużo humoru i ma się wrażenie po pierwszym akcie, po drugim akcie, wkraczając w drugą część, że pan jakby rozkładał go, a właściwie jakby to Czechow się rozkładał. Jest coraz mniej rekwizytów na scenie, coraz mniej mebli, jakieś spustoszenie następuje w życiu tych ludzi i równocześnie zmienia pan styl gry z klasycznej gry, przechodzi przez pan jakąś, przez groteskę, przez parodię, po jakąś satyrę, wychodzą pod koniec w finale jak nawet XVIII-wieczne mary, duchy z szaf. Upiory. Jak by pan nazwał to rozkładanie Czechowa?
Nie wymyśliłem, to znaczy po prostu znajduję to w Czechowie. Czechow nie jest takim typowym autorem sztuk dobrze skrojonych, dobrze napisanych. Czechow idzie za swoimi bohaterami i utożsamia się. I bardzo często mamy coś do czynienia z czymś takim, że Czechow nagle, jakby to powiedzieć, sam pęka, wylewa, jakby powiedzieć, swoje bardzo intymne wyznania. Bardzo to jest nowoczesne. W tej chwili, jakby powiedzieć, literatura dramatyczna szuka wyznań człowieka, obnażeń człowieka, monologów człowieka.
I love that man. He was just here. I love him.
Stop it. I'm not listening to you.
What can I do? I fell in love with him. I fell in love with his voice, with all his talking, with his misfortunes and his two little girls.
I'm not listening to you, Mama.
Jest coś takiego, że mamy wrażenie, że Czechow co jakiś czas przesiada się do innego człowieka i jest w tym człowieku, jakby powiedzieć, widzi świat jego tym człowiekiem, utożsamia się z szaleństwem tego człowieka, ze specyfiką tego człowieka. Nie mamy tu do czynienia z jakąś obiektywną, jednorodną literaturą, tylko właśnie, jakby powiedzieć, z takimi salami, z takimi pieczarami. kolejnymi. Kiedy bardziej temu ulegliśmy i zobaczyliśmy, jak to ewoluuje, zobaczyliśmy, że rzeczywiście może to być pewną taką, stanowić dla nas pewną przygodę, pewną podróż narracyjną. W trakcie opowiadania, powiedziałbym, o tych ludziach zmieniamy się. Zmienia się nasz dostęp do tego człowieka. Zmienia się perspektywa.
Mam wrażenie, że stajecie się również o wiele bardziej cyniczni i okrutni w obnażaniu swoich bohaterów.
Ja bym powiedział, że to okrucieństwo jest konsekwencją zrezygnowania z sentymentalizmu. Czechow nie jest sentymentalny. Czechow patrzy na swoich ludzi niezwykle okrutnie, co nie znaczy, że bez miłości. Ja myślę, że ta miłość Czechowa jest właśnie jakaś taka, powiedziałbym, przenikliwa i budzi się w tym momencie przedziwny humor.
No na sali budziły się śmiechy, okrzyki.
Byłem zadowolony z tego. Gatunek tych śmiechów nie był też jednorodny. Cieszę się, że natrafiłem na młodych ludzi, bo oni są wszyscy młodzi, niezależnie od wieku.
Mówimy o aktorach.
Tutaj aktorzy, którzy mają pod 60, że tak powiem, zachowują się jak młodzi. Są, jakby powiedzieć, w pełni otwarci, gotowi na wszelką, jakby powiedzieć, przygodę, na wszelkie doświadczenie, na drogę, na ryzyko. Bardzo mnie uszczęśliwiło, że znalazłem się jakby w nieco innym środowisku, które ma nieco inne poczucie humoru. Zresztą można powiedzieć, bardzo skorzystaliśmy z tego amerykańskiego, takiego trochę warholowskiego poczucia humoru, żeby pójść w to inne poczucie humoru, doświadczyć jakby tego słowiańskiego poczucia humoru. Oba te poczucia humoru, jeśli tak to mogę nazwać, są irracjonalne. Amerykanie są irracjonalni, Słowianie są irracjonalni. Wydaje mi się, że to dobrze z sobą konweniowało.
Zgryźliwej ironii Woody Allena po drapieżność piosenek Toma Waitsa, realistyczne aktorstwo amerykańskich wykonawców w połączeniu z teatralnym wizjonerstwem polskiego reżysera dało w rezultacie nową, przewrotną realizację Trzech Sióstr Czechowa, której długo nie będziemy w stanie zapomnieć.
Oh,
To był magazyn specjalny Agnieszki Kumor. Zapraszamy teraz Państwa na magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej.
Pierwszym francuskim pisarzem, który zainteresował się pracą dla filmu, była Sidonie Gabrielle Collette, powszechnie znana pod pseudonimem Colette. Do kina zbliżyła się wcześniej niż Cocteau, Aragon i Cendrars. Swój pierwszy scenariusz napisała w 1917 roku, a potem filmowym kaderom powierzyła wiele swych powieści. Włóczęgę, Klaudynę w szkole, Ulubieńca, Kotkę, nie mówiąc już o Gigi, która przeniesiona została na ekran dwukrotnie. W wersji pierwszej, zrealizowanej w 1948 roku, rolę tytułową grała Danielle Delorme. Wersja druga, nakręcona 10 lat później, była słynną komedią muzyczną Vincente Minnellego z Leslie Caron w roli Gigi.
Look at all the captivating, fascinating things there are to do. Name two. Look at all the pleasures, all the myriad of treasures we have got. Like what? Look at Paris in the spring, when each solitary thing is more beautiful than ever before. You can hear every tree almost saying, look at me.
What color are the trees?
Green.
What color were they last year?
Green.
And next year?
Green.
It's a bore.
Don't you marvel at the power of the mighty Eiffel Tower, knowing there it will remain evermore? Climbing up to the sky over 90 stories high.
How many stories?
90.
How many yesterday?
90.
And tomorrow?
90.
It's a ball.
The River Seine.
Colette była także autorką dialogów filmu Marka Allegret, Jezioro Kobiet, i scenariusza Divine Maxa Ophüls'a. Jako kanwa filmu posłużyła jedna z jej najlepszych książek, Zboże na pniu. Najpierw adaptacją zamierzał się zająć Marc Allegret po raz pierwszy przed wojną, później w czasie okupacji. Specjalnością Allegreta były filmy o ludziach młodych i niedoświadczonych i Zboże na pniu wydawało się napisane specjalnie dla niego. Z wielu jednakże przyczyn do realizacji projektu nie doszło i trzeba było poczekać aż do 1953 roku, kiedy film wyreżyserował w końcu nie Marc Allegret, lecz Claude Autant-Lara. Autant-Lara powierzył adaptację tekstu swym dwóm ulubionym scenarzystom, Jean Oranchowi i Pierre Bostowi. Rezultat pracy całej trójki, choć powinien figurować na liście najznakomitszych klasyków kina francuskiego, został zapomniany. A szkoda, bo Claude Autant-Lara miał 52 lata i był wówczas u szczytu swych możliwości twórczych. Z mistrzostwem potrafił oddać zmysłową atmosferę przepełniającą powieść Colette, rozgrywającą się, jak pamiętają być może jej czytelnicy, w Brytanii. Jest pogodne lato, dwoje 16-letnich bohaterów Zboża na pniu, Phil i Wenka, w czasie wspólnie spędzanych wakacji odkrywa miłość. Są jeszcze nieśmiali, nieobeznani z miłosną grą, pełni wahań i zahamowań. Na wakacyjnej drodze chłopca stanie jednak ktoś, kto będzie potrafił rozwiać wszystkie jego wątpliwości. Tajemnicza dama w bieli, obnosząca z dumą pełnię swej dojrzałości. Po spotkaniu z nią jednak Phil będzie myślał tylko o jednym, o powrocie do swej młodej przyjaciółki Wenka. Rolę damy w bieli w filmie Claude Autant-Lara odtwarzała 50-letnia wtedy Edwige Feuillère, prawdziwa legenda filmu francuskiego. Młodziutkiego Phila grał Pierre-Michel Beck, najszczęśliwszą rękę. Autant-Lara, który wielokrotnie wcześniej udowodnił, że jest mistrzem w filmowaniu młodych dziewcząt, miał jednak do roli Winki, angażując do niej nikomu nieznaną debiutantkę Nicole Berger. Te fragmenty filmów, w których Phil wprowadza swą młodą przyjaciółkę w arkana miłości, są arcydziełem lekkości i dyskrecji. Innym mocnym punktem obrazu jest tło, na którym rozgrywa się akcja. Malutkie bretońskie uzdrowisko, a także epizodyczna rulka nieznanego jeszcze wtedy Louis de Funesa. Humor łączy się w filmie z nostalgiczną poezją, tak jak w wakacjach pana Hulot, Jacques'a Tati, które nakręcone zostały w tym samym 1953 roku.
She's a babe, just a babe, still cavorting in a crib, eating breakfast with a bib, with her baby teeth and all her baby curls. She's a tot,
Just a thought. Good for bouncing on your knee. I am positive that she doesn't even know that boys aren't girls. She's a snip. Just a snip. Making dreadful baby noise, having fun with all her toys. Just a chickadee who needs a mother hen. She's a cub, a papoose. You could never turn her loose. She's too infantile to take her from a pen.
W opactwie Daoulas w bretońskim departamencie Finisterre otwarta została wystawa 440 masek azjatyckich z kolekcji dawnego muzeum Quoc On z Paryża. Te wyjątkowo cenne i piękne maski zbierane przez lata przez znanego kolekcjonera po zamknięciu muzeum pokazywane są rzadko. Francuska prasa poświęca im w związku z tym wiele miejsca, pisząc o wystawie z prawdziwym zachwytem. Maski wykonane są z drzewa naturalnego lub malowanego, z papier-maché, haftowanych tkanin, miedzi i żelaza. Często zwieńczone są czymś w rodzaju czepców z pozłacanego metalu inkrustowanego szkiełkami i lusterkami albo masą rozczochranych włosów. Oblicza masek, które pochodzą z Indii, Sri Lanki, Tajlandii, Indonezji, Japonii, Korei, Tybetu i Chin, polakowane są na czerwono, zielono, biało, niebiesko. Każde z kolorów ma znaczenie symboliczne. Ojczyzną baletów i pantonim z udziałem masek były Indie, gdzie bardzo wcześnie rozpowszechniły się inscenizacje legend hinduskich, zwłaszcza Ramajany, sagę o księciu Ramie, jego reinkarnacji Wisznu, bracie Lakshmana, księżniczce Sita, generale armii małp, Hanumanie oraz złych demonach i czarownicach. Od hinduizmu zapożyczyła cała Azja Południowo-Wschodnia, w tym nawet buddyjski Tybet. Są święte, tak jak figury bogów. W odróżnieniu jednak od naszej cywilizacji, w której przedmiot stał się fetyszem, kultura azjatycka zużyte maski wyrzuca po prostu do kosza i na ich miejsce robi nowe. W Korei istnieje nawet zwyczaj palenia masek po przedstawieniu, tak by złowrogie siły, które one utożsamiają, spłonęły wraz z nimi. W Indiach każdy stan posiada własny rytuał maskowej pantomimy. W południowej prowincji Kerala na przykład praktykowany jest Teyam, w którym mężczyźni o pomalowanych torsach manipulują maskami w kształcie hełmów, bogato złoconych i przybranych w pióra i kolorowe szkiełka. W czasie swych podróży przez Azję legenda Ramajany uległa wielu przemianom. W niektórych hinduskich stanach pod tytułem Krishnatam potrafi trwać 9 godzin. W czasie pierwszych 8 godzin snuta jest opowieść o życiu Kriszny, 8 wcielenia Wisznu. Godzina 9 to spektakl jego narodzin, a więc znak wiecznego powrotu. Pod wpływem Indii tradycję Ramajany zachowała, a później rozbudowała Tajlandia. Mężczyźni i kobiety są tu w nieustającym karnawałowym tańcu. Ich maski, hełmy toną w oceanie przeróżnych ozdób. To samo bogactwo charakteryzuje balijskie maski spektaklu Barong, który choć stał się ostatnio wielką atrakcją turystyczną, to w rdzennych mieszkańcach wyspy wzbudza ciągle ten sam wielki przestrach, co przed wiekami. W przedstawieniu występują ogromne smoki wprawiane w ruch przez dwóch ludzi i straszliwa czarownica Rangda z czerwonym językiem wyciągniętym do pół brody zamiast naszyjnika nosząca ludzkie jelita. Najstarsza maska prezentowana w opactwie Daula pochodzi z XVIII wieku. Jest japońska i ma formę podobizny młodej dziewczyny o nieprzeniknionej, gładkiej twarzy. Wystawa azjatyckich masek w Brytanii będzie czynna do początku przyszłego roku.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.